Wojciech Serodyński, kandydat z ramienia komitetu Lewica Nasz Stargard, na fotel prezydenta Stargardu, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, radiosłuchacze.
Lat 46, bezpartyjny, radny miasta Stargard, przewodniczący klubu radnych Lewica Nasz Stargard, inicjator wielu lokalnych przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego, aktywny działacz społeczny, wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Stargard, prezes zarządu wspólnoty mieszkaniowej, członek Komitetu Rewitalizacji Miasta, członek Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, przedsiębiorca z sukcesami, prowadzący wraz z żoną działalność gospodarczą. Bardzo dużo tej pańskiej aktywności. Jest pan społecznikiem z powołania czy z rozsądku?
I to, pani redaktor. Lubię działać na rzecz społeczeństwa.
A z rozsądku dlaczego?
Z rozsądku? No dzisiaj są bardzo trudne czasy, więc należy się znaleźć w tych czasach i podejmować różne wyzwania.
Trudno byłoby panu zrezygnować z tej aktywności, gdyby pan musiał to odłożyć zupełnie na bok, wszystko co przeczytałam?
Naprawdę przyzwyczajony jestem do takiej działalności aktywnej, ale myślę, że można ją też połączyć z funkcją prezydenta.
Widzi pan w swoich społecznych działaniach jakąś misję, taką dla dobra ludzi?
Znaczy nie nazywałbym tego misją. Czuję to taki obowiązek jako mieszkańca naszego miasta.
Jest tego tak dużo, że zastanawiam się, gdzie pan i kiedy znajdzie pan czas na prezydenturę, gdyby tak się stało, że Stargardzianie wybiorą pana. To z czegoś trzeba zrezygnować.
No na pewno trzeba będzie z czegoś zrezygnować, na pewno z tych funkcji związanych z miastem, ale te funkcje takie czysto społeczne myślę, że nadal mogę po godzinach pracy wykonywać.
Mówi się, że jak ktoś jest do wszystkiego, to finalnie do niczego. Nie można się zajmować absolutnie wszystkimi dziedzinami, począwszy od prezesowania spółdzielni mieszkaniowej poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak pan to wszystko godzi, jak pan to łączy?
Tak jak powiedziałem, tam może nie jest prezesowanie spółdzielni mieszkaniowej, to jest tylko wspólnota mieszkaniowa, więc zakres jest dużo mniejszy. Ale tak jak już wspomniałem, można to robić po godzinach południowych, wieczornych, czy wcześniej rano.
Czyli całą dobę będzie pan pracował?
Ja już, można powiedzieć, że działam całą dobę, a teraz może być cała doba.
Prezydent miasta to niewątpliwie osoba, która musi cieszyć się zaufaniem społecznym. Ktoś, kto pełni taką funkcję, jest zawsze na świeczniku. Wszyscy interesują się zarówno jego przeszłością, jak i tym, co robi tu i teraz. Ma pan tego świadomość?
No oczywiście, mam tego świadomość.
A ma pan coś do ukrycia?
Nie, nie mam nic do ukrycia.
Nie boi się pan być nacenzurowanym, jak ludzie będą oceniać i mówić, a wtedy było to, a wtedy to, a jeszcze wcześniej
pani,
coś tam?
Pani redaktor, od 4 lat jestem radnym miejskim, już w jakiś sposób człowiek jest nacenzurowanym, jest oceniany.
A łatwo było w 2016? Pamięta pan taką aferę z kopertami życia? Stowarzyszenie Nasz Stargard wpadło na taki pomysł, żeby pomóc seniorom. Pojawiły się koperty życia, seniorzy mieli wpisywać tam swoje choroby, układać w widocznym miejscu po to, żeby jak przyjedzie pogotowie, ratownicy mogli szybciutko taką kopertę znaleźć. No i co się zadziało? Zadziało się tak, że pojawiła się tam reklama jednej z aptek. Natychmiast odezwał się cały Stargard i seniorzy i aptekarze. Powiedzieli, że to sprawa nieetyczna, że tak się nie robi.
Znaczy nie zgadza się z tym, poza tym nie było tam żadnej reklamy.
Była reklama apteki, widzieliśmy te ulotki i ja widziałam te koperty życia.
Ja bym tak tego nie nazywał. Byliśmy inicjatorami jako stowarzyszenie, znaleźliśmy partnera do tej akcji, stąd była ta logo tej apteki.
No ale jednej apteki, a w Stargardzie jest mnóstwo aptek.
Zgadza się, zwróciliśmy
się. Czyli oburzyli się ci, którzy tam nie wystąpili na tej kopercie.
Pani redaktor, zwróciliśmy się wówczas do kilku stargardzkich aptek.
I nikt nie chciał darmowej reklamy na 3000
aptekarzy
kopert?
Nie chcieli, właśnie to było dla nas zdziwienie. Ta apteka również jest w Stargardzie, to, że ona jest z innego miasta jakby właściciel tej
apteki. A ja rozmawiałam z aptekarzami, którzy by chcieli. A nikt im nie zaproponował.
Ja dzisiaj nie będę wymieniał nazwisk, z którymi aptekarzami rozmawialiśmy, ale zapewniam panią redaktor, rozmawialiśmy i niestety nie byli zainteresowani. Może po prostu w danym momencie nie przemyśleli. Dopiero jak ta apteka się zainteresowała tą akcją, poparła naszą akcję, stwierdzili, że może też by mogli.
Wie pan, że właśnie o takich rzeczach będzie się mówić, gdyby pan na przykład prezydentem został?
No,
ma pan tego świadomość?
O wielu rzeczach się będzie mówić. No, ja tego nie nazywam na pewno wpadką. Najważniejsze dla nas było jako dla stowarzyszenia to, że taką akcję zorganizowaliśmy i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Teraz pańskie cele. Prezydent dostępny dla wszystkich mieszkańców. Będzie pan przyjmował każdego petenta, który się pojawi o każdej porze dnia i nocy? Jak technicznie pan chciałby to rozwiązać?
Znaczy, ja bym tu chciał inaczej to rozwiązać. Chciałbym wyjść do mieszkańców. Chciałbym raz.
Będzie pan spacerował po ulicach i zagadywał mieszkańców?
Może nie w ten sposób. Chciałbym raz w roku zorganizować w każdej dzielnicy miasta, na każdym osiedlu takie spotkanie z mieszkańcami, żeby być bliżej mieszkańców, żeby mieszkańcy nie musieli iść do urzędu, a na przykład mogli przyjść na takie spotkanie tam, gdzie mieszkają, u siebie i tam porozmawiać ze mną o swoich problemach, bolączkach.
Teraz prezydent nie jest dostępny dla mieszkańców?
Nie, no ja nie uważam, że nie jest dostępny. Ja
ale pan będzie bardziej dostępny.
Ja uważam, że właśnie prezydent powinien być bliżej, na przykład na osiedlu Pyrzyckim, na osiedlu Lotnisko w Kluczewie, bliżej mieszkańców, tam u nich.
Skąd weźmie pan pieniądze na przykład na remonty dróg, chodników, na rower miejski? Bo takie założenia tutaj widzę na pańskiej ulotce.
Pani redaktor, przede wszystkim remonty dróg, chodników, budowa dróg, ulicy, zwłaszcza na dróg gruntowych, to wynika z tego, jak mieszkańcy potrzebują tego. Jako radny spotykałem się z takimi problemami i pytaniami. Pieniądze. Pani redaktor, pieniądze są, tylko kwestia właśnie gospodarowania.
No to komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać.
Pewnie tak może być. Pewnie tak
komu
może
pan
być.
Zabierze?
Nie będę dzisiaj mówił, komu zabiorę.
A trzeba by powiedzieć tak uczciwie, żeby było uczciwie.
Nie, panie redaktorze, należy tak gospodarować pieniążkami, żeby i starczyło i tu, i tu. Może w danym momencie, w danym roku troszeczkę mniej w jednym miejscu, drugim więcej. I na odwrót. Kadencja trwa 5 lat. W tym teraz zaczyna się 5-letnia kadencja, więc to jest program na całe 5 lat.
Ale nie da się wszystkim dogodzić. Zawsze jest tak, że gdzieś trzeba coś uciąć, żeby móc ewentualnie poczynić jakąś inwestycję.
Spodziewam się, że tak jest i tak jak przez 4
lata...
Czy pan
sam decydowałby, komu zabrać, a komu dać?
Nie, na pewno sam nie. Od tego jest sztab ludzi w urzędzie miejskim, od tego są różnego rodzaju organizacje, z którymi chciałbym rozmawiać, bo te pieniądze dotyczą wszystkich mieszkańców Stargardu.
Bo to są nasze pieniądze.
Bo to są nasze pieniądze.
Intryguje mnie też więcej miejsc w przedszkolach i żłobkach. Żeby było więcej tych miejsc, to trzeba je wybudować. Za co wybudujemy te przedszkola, żłobki i gdzie je wybudujemy ewentualnie?
Zgadza się, pani redaktor. Na przykład palącym miejscem, gdzie należy wybudować przedszkole i żłobek, to jest na pewno lotnisko, osiedle Lotnisko. Są już tam działania podejmowane. Nie udało się w tej kadencji tego zrobić. Przetarg musiał być odwołany z powodu braku zbyt dużych kosztów wykonania tego.
No właśnie, czyli znowu pieniądze.
Znowu pieniądze i znowu ta sama zasada. Należy rozważyć, które rzeczy są ważniejsze, a które mniej ważne.
To ważniejszy jest chodnik czy przedszkole?
No w tym wypadku, jeżeli będzie decydowało się budowa przedszkola czy żłobka na osiedlu Lotnisko, na pewno przedszkole czy żłobek.
Nowe miejsca pracy dla Stargardzian. Ma pan zamiar wybudować kilka fabryk, czy skąd weźmiemy te nowe miejsca pracy?
Znaczy może nie zamiar wybudować. Na pewno trzeba prowadzić taką politykę miasta, taką promocję.
No to taka
miasta.
Polityka jest prowadzona właśnie. Parki technologiczne, przemysłowe rosną w oczach, firmy się pojawiają.
I bardzo dobrze. I należy ją nadal kontynuować.
Etapowy remont amfiteatru. Co pan ma na myśli?
Panie redaktor, wiemy, że amfiteatr wymaga remontu. Jednorazowy remont jest zbyt drogi, nie udało się pozyskać środków.
Ale jeszcze może się uda.
Może się uda i liczę na to, czy to będzie obecny prezydent, czy to będzie nowy jakiś prezydent. Na pewno tą kwestię będzie każdy z nas kontynuował. Myślę, że jak nie uda się pozyskać środków, można to zrobić etapowo.
To znaczy, od czego zaczniemy i za co?
Na przykład na dzień dzisiejszy uważam, że niezbędny jest remont samej sceny, bo ona według mnie jest w opłakanym stanie i tutaj bym się skupił. Na przykład w następnym roku jakaś inna rzecz, część...
To rozumiem, że ze środków własnych.
No tak, ze środków własnych.
A taki
własnych.
Jest plan, wie pan o tym, że jeżeli nawet nie dostaniemy dofinansowania, to ze środków własnych miasto zmodernizuje amfiteatr na tyle, na ile nas stać.
No to jeżeli, oczywiście, no każdy kandydat z tego, co słyszałem w swoich programach, chciałby tak zrobić i ja tego nie powiem dzisiaj mieszkańcom, że jak ja zostanę prezydentem, to tego nie będę robił. Na pewno tym się zajmę i to w pierwszej kolejności.
Skuteczna rozbudowa pływalni miejskiej o funkcje rekreacyjne. Rozumiem, że na razie to, co się dzieje na Osirze, jest nieskuteczne.
Panie redaktor, no tak wygląda. No były 3 przetargi, jest w tej chwili 4 przygotowywany. Zastanawiam się tylko, czy ta rozbudowa powinna iść tak głęboko w funkcję rekreacyjną, czy nie należałoby zachować jednak funkcji bardziej pływalni z małymi elementami rekreacyjnymi.
To znaczy, co pan ma na myśli?
Przede wszystkim basen, który będzie służył mieszkańcom do pływania. Natomiast jakąś małą zjeżdżalnię, jakieś jedno... czy 2 jacuzzi.
Ale czy to coś zmieni? Te przetargi też, myśli pan, że byłyby nieudane, czy byłyby udane, gdyby chodziło tylko o jakąś małą zjeżdżalnię? Już myśli pan, że zadziałoby się to?
Myślę, że
ta
byłoby,
wtedy byłoby łatwiej, szybciej?
Byłoby to tańsze i byłoby zdecydowanie, moim zdaniem, łatwiejsze w tym miejscu, gdzie teraz się znajduje pływanie.
Czyste i zadbane parki oraz więcej miejsc zabaw dla dzieci na terenie osiedli. No te czyste i zadbane parki mnie interesują, ponieważ parki są rewitalizowane, dzieje się tam bardzo wiele. No ale pana zdaniem są brudne.
Nie, ja nie mówię, że są brudne. Ja uważam, że powinno być jeszcze lepiej i ładniej. Są rewitalizowane 3 parki. Mamy wiele jeszcze parków innych. Park Batorego, 3 Maja.
No ale sam pan mówił, że trzeba po kolei. No to robimy po kolei.
No to rewitalizujemy i żeby też nie zapomnieć o następnych parkach, żeby to był ciąg ten park.
Bo to planty stargardzkie.
Cieszę się bardzo. Natomiast można w międzyczasie również uzupełniać niektóre inne parki, które nie są w tej chwili rewitalizowane, o właśnie takie elementy jak kosze na śmieci, czy na przykład ławeczki, których uważam jest bardzo mało.
Pojawiły się ostatnio ławeczki i krzesełka dla seniorów, no i oczywiście kosze na śmieci, nawet tu na Piłsudskiego.
Zgadza się, też zauważyłem, ale dalej uważam, że jest za mało. Na przykład ławeczek ostatnio się pojawiło 16. Ja na przykład zaproponowałem panu prezydentowi, gdy cały czas jest kwestia pomnika patriotycznego, żeby na uczczenie stulecia państwa polskiego, zamiast właśnie budować pomnik,
postawić ławkę.
Sto ławek na przykład.
100 ławek.
Byłoby też to uczczenie państwa polskiego, odzyskanie niepodległości, a jakby była ta sprawa bardzo funkcjonalna.
Komunikacja miejska przyjazna dla mieszkańców i bezpłatne przejazdy dla dzieci szkół podstawowych. No na ten temat jest głośno. Słuchacze zgłaszają nam niejednokrotnie, że chcieliby właśnie, żeby w Stargardzie uczniowie mogli jeździć za darmo, tak jak chociażby w Szczecinie. Tylko problem oczywiście finansowy. Skąd wziąć na to pieniądze?
Panie redaktor, problem finansowy przy każdej inwestycji czy każdym przedsięwzięciu będzie występował. Należy tak prowadzić gospodarkę finansową, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast uważam, nie tutaj odnosząc się do Szczecina, bo komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży, szkół podstawowych jest w wielu miastach w Polsce bezpłatna i uważam, że...
W dużych miastach.
Nie tylko w dużych miastach. Miasto Lubin ma też...
Ile ma mieszkańców miasto Lubin?
Porównywalna ilość, ponad 70 tysięcy. Ma też komunikację bezpłatną.
To będziemy inwestować w nowe autobusy czy w komunikację bezpłatną? Jak pan sądzi, co jest ważniejsze w tej chwili?
Panie redaktor, jeżeli będą nowe autobusy, a tymi autobusami nikt nie będzie jeździł, czy to jak to będzie wyglądać?
Będą jeździć za darmo?
No to wtedy będzie...
To też nie zarobimy.
Ale będzie więcej jeździć ludzi.
No będzie jeździć, tylko pytanie za co? Za co utrzymamy te nowe autobusy? Za co zatankujemy te nowe autobusy, skoro będzie sprzedaży biletów? Nie,
sprzedaż biletów będzie, bo przecież ilość dzieci to nie jest aż tak strasznie duża liczba klientów MPK. To są pewna grupa, którą należy docenić, żeby i też wspomóc ich rodziców, żeby nie były takie koszty utrzymania.
Ścieżki rowerowe na terenie miasta. No pojawiają się.
Pojawiają się.
Jest ich coraz więcej.
Coraz więcej i należy dalej kontynuować tą działalność.
Gdzie?
Na przykład ulica Niepodległości, później żeby skomunikować przez osiedle Pyrzyckie, dalej do naszych ścieżek w kierunku Brixtona. Tutaj uważam jest bardzo duże możliwości, duże pole do popisu. Następnie należałoby też połączyć osiedle Pyrzyckie poprzez ulicę Różaną, co jest w planach i należy kontynuować, żeby mieszkańcy mogli się dostać, przejechać w kierunku Miedwia.
Efektywniejsza współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. To jest ciekawy temat.
Panie redaktor, to jest pokłosie na pewno tych wydarzeń, które miały miejsce pod koniec...
Na Wyszyńskiego,
tak? Pod koniec sierpnia.
Czyja to była wina, pana zdanie? Tak się zadziało.
Właśnie, no to dlatego właśnie efektywniejsza współpraca
Czyli
z policją...
Czyli jest nieefektywna w tej chwili, mogłaby być lepsza.
Ja uważam, że zadziałały jakieś czynniki, które doprowadziły do takiej sytuacji.
Na przykład,
to pan komendant był na spotkaniu, na posiedzeniu Rady Miejskiej, sam zadawałem pytania, czy w sytuacji, kiedy mamy monitoring w tym miejscu, w sytuacji, kiedy zbiera się około godziny 22, zwiększa ilość osób w jednym miejscu niż zazwyczaj...
Zwiększa, to mało powiedziane.
A zgadza się.
To była taka ilość osób jak na koncercie rockowym.
No to widzi pani redaktor. Ja nie byłem w tym czasie w Stargardzie, więc nie widziałem tego. I czy nie należało podjąć wtedy takich działań, ściągnąć siły nawet z domu, bo wiem, że policjanci mają tak zwane dyżury, są pod telefonem, żeby przeciwdziałać. Pan komendant zapewniał, że radiowóz był, odjechał i wtedy to się zadziałało. Czy nie należało
Były
jednak...
trzy radiowozy i odjechały.
My zdajemy sobie sprawę dzisiaj, że potencjalni sprawcy jakichś zdarzeń, wykroczeń, przestępstw pilnują policjantów. To jest prawda. Ale czy w tej sytuacji nie należało mimo wszystko czekać godzinę, dwie, trzy? Bo uważam, że stojące radiowozy prewencyjnie działały i pewnie by mogło do tego zdarzenia nie dojść.
W jaki sposób pan by zwiększył to bezpieczeństwo w Stargardzie?
Pani redaktor, no na pewno poprzez taką ściślejszą współpracę właśnie z Komendą Powiatową Policji, nawet w zakresie większego dofinansowania w różnych sytuacjach, wzmocnienia Policji Stargardzkiej poprzez zakup sprzętu, czy dofinansowanie tego sprzętu.
Ludzi nie ma podobno.
No to jest problem ogólnokrajowy, zgadza się. No i tu tego problemu jako samorząd Stargardu, czy jako prezydent na pewno nie rozwiąże.
No właśnie, a to jest największy problem. To jeżeli tego nie rozwiążemy, to chyba nie mamy... o czym mówić. Nie da się tego bezpieczeństwa zwiększyć, skoro nie ma policjantów.
ale może uda się to poprawić tymi siłami, które są, poprzez właśnie racjonalne gospodarowanie siłami ludzkimi.
Myśli pan, że to zadanie prezydenta?
To nie jest zadanie prezydenta, ale myślę, że ścisła współpraca z komendantem powiatowym policji może przynieść pozytywny efekt.
Ma pan psa?
Pieska.
Pieska, no czyli psa.
Psa.
I stąd pomysł, żeby wybudować miejsce w Stargardzie do wyprowadzania psów?
Ten pomysł, pani redaktor, spotykam się jako radny od wielu lat. I nie tylko jako radny, wcześniej również. Oczekujemy od mieszkańców, że będą umieli w tej kwestii się zachować, wyprowadzając pieska, psa do parku, posprzątać po nim. No, ja też myślę, że należy i rozliczać z tego mieszkańców, nawet nieraz karać mandatem za to, że tego nie zrobili. To jest jedno, ale drugie to też możliwość, żeby mieli tego psa gdzie wyprowadzić. To nie muszą być duże jakieś miejsca, to mogą być niewielkie miejsca na każdym osiedlu i tam, żeby mieszkaniec...
Tylko nie ma miejsc na tych osiedlach. Bywa pan na zachodzie na przykład? Gdzie tam jeszcze zrobić miejsce do wyprowadzenia psów?
No i to jest właśnie problem, ale to należałoby znaleźć. No bo jeżeli z jednej strony te psy są, bo ja ich widzę, wychodzę codziennie z pieskiem rano czy wieczorem i tych psów jest bardzo dużo na naszych osiedlach, w parkach, więc trzeba mieszkańcom zaproponować, żeby mieli gdzie wyprowadzać. Mimo wszystko trzeba znaleźć te miejsca. Nawet na osiedlu Zachód.
Gdyby pan został prezydentem, wie pan, że taką kartkę po 4 latach może wyjąć Stargardzianin i rozliczyć pana punkt po punkcie, że nie ma miejsca na przykład na wyprowadzanie psów, że nie wybudowało się kolejne przedszkole.
Zgadza
ma
się,
pan
panie,
świadomość.
Po 5 latach, panie redaktorze.
Przepraszam.
Tak, to musimy zmienić swoją teraz już przyzwyczajenie. Oczywiście mam i wtedy człowiek będzie musiał się wytłumaczyć z tego, dlaczego albo nie zrobił, albo nie udało się zrobić.
Jest pan gotów na to?
No jeżeli zdecydowałem się kandydować, jestem gotów również, żeby za 5 lat stanąć przed mieszkańcami i być rozliczony.
Wojciech Seredyński, gotowy na wszystko, kandydat z ramienia Komitetu Lewica Nasz Stargard. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiała Beata Łaptuta.